Michał Szalc to członek specjalistycznej grupy poszukiwawczo-ratowniczej Gdańsk oraz grupy poszukiwawczo-ratowniczej OSP Gdańsk. Jeden z najbardziej doświadczonych polskich ratowników. Był m.in. na akcjach w Nepalu, Algerii, Libanie, Pakistanie i Turcji. Znany także jako przewodnik nieżyjącej już słynnej Iry Siad. Jak zaczęła się Twoja przygoda z psami i kto był Twoim pierwszym psem?
Kto był moim pierwszym psem? Pierwszym moim psem była Chica, był to kundelek zabrany od sołtysa z wsi, gdzie mieszkali moi dziadkowie. Natomiast pierwszym takim psem, z którym zacząłem realną pracę, to była Oja Albus, karelski pies na niedźwiedzie. Zresztą czempion, jeżeli chodzi o piękność, a ja sobie postanowiłem, tak jak wiele osób, które wchodzi w sport, że udowodnię światu, że to jest doskonały pies do tego, żeby był świetnie przygotowany w zakresie posłuszeństwa. No i drugim moim marzeniem było to, żeby to był mój świetny pies, jako to pies północny, pies, który pomagał człowiekowi, żeby się z nim pobawić w ciągnięcie i w zaprzęgi. Oczywiście karelski pies na niedźwiedzie, inteligentna bestia, inteligentne zwierzę. Na kursie, na którym uczestniczyłem i który mnie wciągnął w ogóle w szkolenie psów, w kursie PT, uczył się wszystkiego jako pierwszy, natomiast w połowie kursu, kiedy inne psy dopiero zaczynały sobie jakieś odruchy wytwarzać, to on stwierdził, że to jest tak nudne, że zaczął po prostu sam pracować nad rozwinięciem wszystkich możliwych swoich ćwiczeń w coraz ciekawsze wersje, co było dla mnie potwornym stresem, kiedy zbliżał się sam egzamin, nie? Ale to był też fajny czas, dlatego że technologia wtedy to technologia szkolenia psów opierała się na takiej wybitnej pozycji, jeżeli chodzi o literaturę, czyli Antoni Brzezicha, amatorskie szkolenie psów, ale akurat moja Oja, właściwie Goja, była psem, który nie znosił jakichkolwiek działań awersyjnych, więc ją akurat szkoliłem albo na petit berry, albo na surowe mięso, a jeszcze najlepiej, jeżeli to mięso trochę lekko tam trąciło. Także ona akurat jako właśnie ten pies pierwotny, jako szpic, się bardzo dobrze czuła, kiedy po prostu się z nią współpracowało. Ja zawsze się śmieję, że moja droga kynologiczna zatoczyła krąg, bo zaczynałem od pozytywów, przeszedłem przez różne stopnie, że tak powiem, działań i umotywowania stosowania awersji i skończyłem sportem na pozytywach. No i co? I egzamin został zaliczony i to na bardzo wysokie punkty. Nie pamiętam, czy u Janka Lenarta, obecnie kolegi sędziego Janka Lenarta, czy też u świętej pamięci Antoniego Brzezichy, ale było to dawno, dawno temu. A ponieważ się okazało, że z karelskim psem na niedźwiedzie nie można uczestniczyć w psich zaprzęgach, to moja obecna żona, a wtedy dziewczyna, miała samojeda i z tym samojedem zacząłem właśnie się przygotowywać do wyścigów psich zaprzęgów, ale ponieważ był to jeden pies, to startowałem w klasie SH wtedy, to była pulka albo wózek. No i tak się przygotowywałem, że tam na któryś z zawodach, na jakichś tam mistrzostwach Polski, już nie pamiętam jakie rangi to były zawody, miałem czwarte miejsce, ale jednocześnie to czwarte miejsce spowodowało, czyli biegnąc razem z psem obok psa, że no, zwątpiłem w tą dyscyplinę, bo się okazało, że ci, którzy byli przede mną, to byli zawodowi biegacze, a właściwie studenci AWF-u, wyczynowcy, którzy się do tego świetnie przygotowali, a ja amator stanąłem za nimi, natomiast w tamtym czasie na pełny zaprzęg nas nie było stać, chociaż żeśmy prowadzili sekcję psów właśnie zaprzęgowych w oddziale gdańskim. No i wtedy też mówię, przeskoczyłem w to, żeby troszeczkę odrabiać tą wiedzę, którą dostawałem, no to próbowałem pozorować, czy też pozorowałem, uczyłem się tego i uczyłem się szkolenia psów. No i to tak jak gdyby pierwszy taki etap związany, w ogóle nie związany ze sportami posłuszeństwa, czy obrony, czy ratownictwa.
A co jest najtrudniejsze w pozorowaniu?
Do tego się chyba dojrzewa. Moim nauczycielem takim i takim mentorem przewodnim był Jan Todt. To był 99 rok, kiedy do niego pojechałem. Sprawność wtedy dosyć duża fizyczna z mojej strony. Dużo psów trenowanych, no i tak był to taki też ciekawy okres, że na tej pięknej Słowacji bywałem praktycznie co dwa tygodnie, jeździłem tam, nawet był taki pomysł, żebym się tam przeniósł i sobie tam po prostu pracował, tam mieszkał.
co jest najtrudniejsze w pozorowaniu? No, mamy jak gdyby kilka typów, to jest moja opinia, mamy kilka typów, jeżeli chodzi o pracę pozoranta, czyli mamy tego człowieka, który zaczyna prowadzić psa od początku, który wyrabia w nim pewne odruchy, czy też wykorzystuje jego predyspozycje, czyli tego, który uczy, a zupełnie odrębną kategorią jest taki pozorant na zawody, który musi być mega technicznie dobry, szybki, przede wszystkim powtarzalny i sprawiedliwy, to już mówię z perspektywy sędziego. No, nie na darmo w nomenklaturze mówiąc o pozorancie mówimy helper, czyli pomocnik, pomocnik sędziego, dlatego że on w tej swojej pracy musi, w pracy na płycie boiska, musi wykazać wszystkie walory i atuty psa. Oczywiście jest też ciemna strona tego, ale o tym nie warto mówić.
To kiedy to hobby przerodziło się bardziej w twój zawód?
Moim zawodem było bycie nauczycielem historii. Uczyłem w szkole podstawowej, byłem wychowawcą klasy i no wtedy zarabiałem jako nauczyciel 10 razy mniej niż pracując z psami. I żeby pogodzić jakieś życie rodzinne, trzeba było zdecydować, czy moim głównym zajęciem jest bycie nauczycielem, czy bycie historykiem, czy też moja pasja, która przynosiła mi realny dochód. No i decyzja moja była jednak taka, że to, co było moim zawodem, stało się pasją, natomiast moja pasja związana z psami stała się zawodem. Zostałem zatrudniony wtedy, to był bodajże 97 rok, w Straży Miejskiej w Gdańsku. Cały czas oczywiście funkcjonowałem i sobie dorabiałem w Związku Kynologicznym w Oddziale Gdańskim w ramach Komisji Szkolenia Psów. Zostałem zatrudniony w Straży Miejskiej, dlatego że taki ciekawy projekt się pojawił, żeby po prostu w Gdańsku powstał centralny taki ośrodek szkolenia psów służbowych dla Straży Miejskich. Było to takie dla mnie wyzwanie, żeby właśnie w tych psach służbowych spróbować podciągnąć maksymalnie, no, wdrożyć te swoje umiejętności w życie. Wydaje mi się, że to się udało, dlatego że nawet przez wiele różnych tam lat byliśmy zapraszani na międzynarodowe jakieś zawody i inne wydarzenia. Równolegle cały czas pracowałem z psami Komendy Wojewódzkiej Policji, czyli z psami zarówno psami gryzącymi, jak i tymi psami specjalnymi. Bardziej jako taki głos doradczy, no jako pozorant, jako głos doradczy, jako taka osoba, która tam powiedzmy ponad ten program, który na co dzień policjanci dostawali w Sułkowicach, jeżeli na przykład się przygotowali do zawodów jakichś międzynarodowych, no to w tym momencie służyłem swoją wiedzą, pomocą czy jakimś tam wsparciem. No i po 99 roku pojawił się temat ratowniczy, najpierw żeby wspierać, ponieważ ja nie za bardzo chciałem, mój kolega, były policjant, prowadził grupę w Gdańsku, nie chciałem wchodzić w jego kompetencje. Powiedziałem, że będę ich wspierał rzeczywiście merytorycznie, ale kiedy zobaczyłem bliżej cały temat i zaprzyjaźniłem się właśnie z ekipą ratowniczą, wtedy na przykład poznałem też Aśkę, którą przygotowywałem do zawodów ratowniczych po raz pierwszy chyba w 2000 roku, to Aśkę Hewelt. To było takie kolejne wyzwanie, ciekawostka, chociaż akcenty były postawione cały czas na obronę, to psy ratownicze również wydały mi się jakimś tam dosyć ciekawym wyzwaniem, tym bardziej, że było to też kolejna jak gdyby droga do zdobywania nowych wiadomości o szkoleniu psów, poszerzenia swoich horyzontów. No i tak zostałem też po części ratownikiem, dlatego że lubię to, co przekazuję innym, to, co czym się dzielę jako ten nauczyciel, to lubię również mieć tą praktykę.
Od kogo uczyliście się w tych początkach? Jakie kraje wtedy przodowały?
Dla mnie zawsze Niemcy, Czesi, Słowacy. Tak się złożyło, że taką pierwszą osobą, która mnie w ten świat takiej poważnej kynologii wprowadzała, to był Ryszard Kowalczyk. Ryszard Kowalczyk był właścicielem boksera. Pamiętam, że on był wtedy w jednym z lepszych klubów, gdzie z tymi bokserami startował z czołówką ówczesnych Niemiec, więc była to osoba, która po pierwsze była Polakiem, doskonale można było się z nią komunikować, nie było bariery językowej, która była otwarta, która pokazywała po prostu, jakie są techniki szkoleniowe nowoczesne.
No i to był taki zaczątek. Równolegle kolegowałem się z Patrycją Frolenko i z nią razem korzystałem z jej kontaktów w jej klubie, w którym ona się zaczęła trenować swoje psy, czyli w Prenzlau. No to taki, taki fajny czas był, człowiek po prostu jeździł, poznawał nowe osoby i to były trochę inne czasy niż teraz, bo teraz mamy internet, teraz mamy YouTube'a, teraz możemy dostać się bez problemu do literatury zachodniej, możemy siedząc sobie w domu oglądać relacje z zawodów i tak dalej, i tak dalej. Wtedy trzeba było po prostu się ruszyć i te wszystkie, dobrze zarabiając wtedy na placu szkoleniowym, zapracowane pieniądze wydawałem na podróże po różnych placach po naszych zachodnich sąsiadach. Jeszcze wtedy były takie paszporty, które no było, trzeba było po prostu zgłosić. Jeszcze mieliśmy wtedy, jeszcze wtedy w 90-tych latach, to był początek upadku muru berlińskiego, więc to wszystko było takie zupełnie inne niż obecnie. No i to był spory wysiłek, żeby tą wiedzę zdobywać, ale miałem to szczęście, że trafiłem na wspaniałych ludzi, którzy pomagali mi, prowadzili mnie. Jeżeli mogę ja o sobie powiedzieć, no to był to taki fajny moment, że na przykład trafiłem do Jana Tota, pojechałem wtedy po jedne z pierwszych owczarków belgijskich w naszym kraju, trenowanych przez sportowców. Pamiętam, jak podziwiałem te małe pieski, razem też z kolegą, który przez jakiś czas w naszej polskiej kynologii odnosił sukcesy, z Michałem Nosowskim, który obecnie pracuje w Norwegii jako lekarz i żeśmy byli w Nitrze u Jana, zresztą z Janem zaprzyjaźniłem się przez wiele lat, współpracowaliśmy i wtedy właśnie wziąłem Irę, słynną Irę Siad, od niego. Był to pies przygotowywany do sportu, zresztą wygrywał zawody, jakieś tam mistrzostwa z posłuszeństwa i pochodne, tu mówię odległe czasy, bo to 99 rok, kiedy te rzeczy się działy. I wtedy to był ten moment, kiedy pojawili się też u mnie ratownicy z Gdańska, ale ja już w tym okresie pracowałem w Straży Miejskiej w Gdańsku, realizując taki projekt właśnie psów służbowych w strażach miejskich w ogóle. I te psy, które przygotowałem w 1997 roku, na przykład chroniły strefę zero w trakcie wizyty Jana Pawła II. No to dla mnie było mega wyróżnienie, że nie korzysta się z innych psów służbowych, tylko właśnie służby watykańskie nasze zwracają się do takiej śmiesznej organizacji jak Straż Miejska po to, żeby właśnie ochraniać Park Oliwski przy pomocy psów. To było dla mnie mega wyróżnienie. No i chwilę później zgłosili się ratownicy, ale ja tak troszeczkę do tego ratownictwa podchodziłem z przymrużeniem oka, dlatego że był to chyba taki też czas przełomu, że mieliśmy pierwszą licencję pozorantów i byłem w grupie tych 11 pozorantów, którzy ją z dużej grupy, która podchodziła, przeszli w pierwszym podejściu i bardziej interesowała mnie obrona i sporty obrończe niż taka banalna rzecz jak ratownictwo, nie? Ale co tutaj dużo mówić, no trzeba wszystkie spróbować. Po trzęsieniu ziemi w Turcji w 1999 roku odezwała się do mnie Straż Pożarna, no i mówię, dobra, mogę was wspierać, nie jest to moja działka wiodąca, ale będę wam pomagał. No i tak się zaczęła moja, że tak powiem, przygoda z ratownictwem.
Jakim psem była Ira Siad i może opowiedz młodszym słuchaczom, o co w ogóle chodzi z jej imieniem?
Ira Siad została tak nazwana przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, świętej pamięci, po pokazach, któreśmy robili bodajże w 2005 roku. Było to po mojej misji w Pakistanie, bo jako ochotnik miałem okazję uczestniczyć w dwóch misjach ratowniczych. Pierwszej misji w Algierii, kolejnej w Pakistanie. I Ira w ogóle w Straży Miejskiej w Gdańsku była również psem kontraktowym. Mianowicie pływała na motorówkach i wyciągała wtedy ludzi z wody. Miała na swoim koncie uratowaną osobę tonącą. Ale w trakcie sezonu letniego, mówię, to była zaangażowana w takie żywe koło sterowalne ratunkowe. Natomiast w okresie tym chłodniejszym, kiedy ja trenowałem psy obrończe, to również udzielałem się i realizowałem z nią programy profilaktyczne dotyczące zachowań z psami. Nie? Robiłem pokazy dla dzieciaków w szkołach masowo. I zawsze na koniec takiego pokazu dzieci nagradzały ją brawami, a ona w zamian za to po prostu szczekała do nich, żegnała się w ten sposób. No i kiedy właśnie byliśmy u pana prezydenta, wszyscy dziennikarze zaczęli bardzo tak intensywnie tłoczyć. Dla mnie sytuacja była analogiczna, tak jak małe dzieciaki w szkole. No i ja do Iry mówię, Ira, siadł, a ona w tym momencie siedząc zaczęła przeszczekiwać. No i pan prezydent powiedział, Ira, siadł, jest zdenerwowany. No i przyjęło się to na całą Polskę. No Ira była bardzo fajnym psem. Niestety mówię, dopadła ją mielinopatia. Teraz też walczę z tą chorobą, z moją Hawaną, z którą byłem w Turcji. Jestem w trakcie ustalania kuracji takiej, która jej to spowolni.
A to przez Irę decydowałeś się później na owczarki niemieckie?
W ogóle lubię psy pracujące. Owczarki są bardzo plastyczną rasą, szczególnie nieużytkowe. I nie są to może psy super dedykowane do ratownictwa, dlatego że nie są one mega socjalne, ale są to psy, które są na pewno neutralne, czyli jeżeli je od początku zaprogramujemy w daną stronę, to jest duże prawdopodobieństwo, że będą współpracować. Na pewno są psami, które świetnie współpracują ze swoim przewodnikiem. Powtarzam tutaj cały czas kwestię współpracy i to dosyć mocne słowo, dlatego że Ira niestety była psem, który był wyszkolony dosyć mocno z posłuszeństwa i to było troszeczkę jej słabą stroną, dlatego że nie jest problemem dobre posłuszeństwo w ratownictwie, tylko że Ira była absolutnie podporządkowana mi. Czyli jeżeli na przykład bym jej polecił, żeby poszła w dane miejsce, które było dla niej niebezpieczne, ona by to zrobiła, to jest jedna rzecz, ale druga sprawa, nie stanowiło dla mnie żadnego problemu odwołanie jej na przykład od osoby, którą odnajdywała w gruzowisku. Więc z nią praca polegała na tym, że po prostu musiałem jej w pełni zaufać, być bardzo pasywny, jeżeli chodzi o działanie. Te polecenia musiałem bardzo, bardzo taktycznie wydawać, dlatego że no ona na każde moje słowo reagowała. Obecnie to się bardzo mocno zmieniło, dlatego że posłuszeństwo jest ważne, jeżeli chodzi o psy ratownicze, szczególnie jakaś tam komenda blokująca czy komenda przywołująca. Mówimy o użytkowym, realnym szkoleniu, nie mówimy o sportach ratowniczych, które też mam okazję oceniać od czasu do czasu, ale mamy taką sytuację, że kiedy pies zmierza w stożku do zapachu osoby poszukiwanej, no to teoretycznie życzyłbym sobie i życzyłbym każdemu ratownikowi, żeby musiał użyć bardzo dużo siły i energii, żeby tego psa zawrócić, zahamować czy zmienić jego decyzję. I to jest, uważam, dobry pies ratowniczy, który po prostu dąży do tego, żeby się znaleźć z osobą, której poszukujemy.
A twoje kolejne owczarki też takie były?
Kali był mega wyzwaniem, dlatego że oczywiście technologia szkolenia szczególnie sportowego szła bardzo mocno do przodu. Miałem swoich uczniów czy też osoby, które w jakiś sposób wprowadzałem w arkana szkolenia sportowego. Uważam, że teraz dawno przeskoczyły mnie, przerosły, jeżeli chodzi o tą konkretnie dziedzinę pracy z psami. I po prostu cały czas chciałem, żeby no rzeczywiście jako ta osoba, która prowadzi, żeby moje psy również w ten sposób pracowały. Następnym moim psem był Kali, bardzo mocny pies, zresztą pies, który ma na koncie uratowanych parę ludzkich żyć. Bardzo samodzielny, bardzo niezależny i właśnie Kali był dla mnie takim zderzeniem z dosyć mocnym ze sobą, dlatego że wydawało mi się, że ułożę go bardzo mocno pod kątem sportowym i rzeczywiście na pamiątkę mam całe serię filmów, kiedy z nim właśnie szkolenie z posłuszeństwa przeprowadzałem takie bardzo mocno zaawansowane sportowo. Na różnego rodzaju pokazach też udało mi się zawsze od niego taką koncentrację wykrzesać, jednak nie było to coś idealnego dla niego. Był psem bardzo samodzielnym, bardzo niezależnym, to jest taka cecha psów ratowniczych, o której mało się mówi w książkach, natomiast ona pozwala psu, dobremu psu ratowniczemu spenetrować duże przestrzenie. Można powiedzieć, że możemy takiemu psu trochę bardziej zaufać, że sprawdzi wszystko dokładnie. Był to pies, który dużo rzeczy robił dla siebie i między innymi dla siebie szukał partnerów do zabawy.
Kto był twoim następnym psem?
Następnym psem, jeżeli chodzi o pracę ratowniczą, następnym psem jest Hawana cały czas. Niestety mówię po Turcji, ma na koncie uratowanych również sporo osób. Dwie osoby w terenie otwartym w Polsce, no i teraz Turcja też pokazała, na jakim poziomie pracuje. Efekt finalny jest teraz taki, że po szczegółowych badaniach, bo też wraz z moją pracą z psami również mam jakiś tam, miałem jakiś tam wpływ na kształtowanie się systemu w Państwowej Straży Pożarnej psów ratowniczych. Mamy bardzo szczegółowe badania robione, no i badania pokazały, że raz ma wykryte zmiany nowotworowe, a dwa, mówię, no teraz okazało się, że prawdopodobnie będzie sobie trwała już jako pies na emeryturze, dlatego że ma problemy z mielinopatią.
Kto został następcą Hawany?
Obecnie mam owczarkę belgijskiego, Jodę Reunion. Jej siostrę znałem już wcześniej, w ogóle Reunionki znałem bardzo dobrze wcześniej. Obserwuję je od wielu, wielu lat i kibicuję. Natomiast Joda zdała teraz oba egzaminy uprawniające ją do działań ratowniczych. I to chyba w całkiem fajnym stylu. Była przygotowywana do tropienia odwleczonego, jak ja to nazywam, czyli takiego długoterminowego. Z myślą oczywiście o ratownictwie, taki był pomysł, żeby zrobić z nią egzamin ratowniczy terenowy, żeby można było uczestniczyć w działaniach ratowniczych, a używać jej do tego, żeby dochodziła do osoby zaginionej przy pomocy dolnego nosa, czyli tropiąc, a nie górnego wiatru, czyli przeczesując teren i łapiąc zapachy z powietrza. Notabene ona też robiła lekki nosework, oznaczała pasywnie przez zamrożenie i to był pewien problem, dlatego że przez długi czas nie chciała przy pozorantach żywych, nie chciała ich oznaczać głosząc, czyli szczekając, tylko po prostu siadała i wpatrywała się w nich jak w obrazek.
Dlaczego zmieniłeś rasę na Belga?
To nie jest kwestia zmiany rasy. Ja kiedyś jechałem, mówię, po owczarki belgijskie na Słowację i te pierwsze dwie czy trzy sztuki, jedna trafiła do Krzyśka Ciączki, druga trafiła do Kowalskich na południu Polski, do Darka Kowalskiego i oni potem z tymi psami startowali. No ja się zdecydowałem na owczarka niemieckiego, dlatego że no nie akurat te psy, które wtedy miałem, nie ustępowały sprawnością owczarkom belgijskim. Nie? Obecnie mam psa, który też już mam swoich parę wiosen więcej, więc mój pies nie waży 40 kg. Jak go sobie podczepiam pod uprząż wysokościową, wchodzę do góry, no to nie ma problemu, żebym się z tą małą szprotą wdrapał gdzieś tam po linkach. Nie? Natomiast jak już sobie bym miał podczepić takiego ciężkiego psa, no to byłby to dodatkowy wysiłek. Jest na pewno wygodniejszy. Pies dobry do ratownictwa to jest średniej wielkości pies.
A z twojej perspektywy trudno jest znaleźć dobrego owczarka niemieckiego teraz?
No nie jestem na topie, nie jestem na czasie tak mocno jak kiedyś, nie żyję poszczególnymi reproduktorami, kiedyś znałem te psy, no ale to się odnosi do dawnych czasów. Na pewno korzystam z podpowiedzi kolegów, koleżanek, sportowców, czy też kolegów ze służby i na bazie tego się próbuję wyszukać psa, który po prostu ma odpowiednie predyspozycje. Nie? Cały czas są kontakty z Czechami, z Niemcami, to nie stanowi problemu. Mamy też w Polsce parę fajnych hodowli, które wypuszczają dobre psy, jeżeli chodzi o stabilność, o nerwy. I to nie jest kwestia tylko owczarka niemieckiego, to jest i kwestia owczarka belgijskiego i wielu ras użytkowych.
A mógłbyś powiedzieć jeszcze coś więcej o tym tropieniu odwleczonym?
Nie będę nazywał tego mentralingiem, ponieważ no tutaj to jest taka nowa dyscyplina, która wypłynęła w szkoleniu użytkowym. Mówimy o tropieniu odwleczonym, o tropieniu na twardych powierzchniach, o tropieniu takim, które po prostu następuje nie po kilku godzinach, ale po kilkunastu i psy potrafią się po tym śladzie zapachowym poruszać. Mówię, temat złożony, dlatego że jeżeli się środowisko sportowe dowiedziało o tym, że niektórzy po tygodniu czy po jakimś tam czasokresie pracują na zapachu człowieka i to jeszcze jest to zapach dedykowany, czyli że identyfikowany zapach konkretnej osoby i psy potrafią się po tym poruszać, to niektórzy po prostu nie chcieli uwierzyć w takie możliwości, dlatego że zamykają się na poziomie psów sportowych, które pracują w śladzie w wieku do 3 godzin powiedzmy. A to wszystko to jest cały zespół zupełnie innych czynników i tropienie tropieniu nie jest równe, czy też praca nosem nie jest porównywalna w danych dyscyplinach, dlatego że jeżeli mówimy o tropieniu sportowym, które też jest doskonałym, dużym wyczynem, jeżeli chodzi o nauczenie psa dokładnego, powolnego poruszania się z nosem przy ziemi, które nie do końca jest naturalne i nie jest ergonomiczne, jeżeli chodzi o ślady na poziomie, powiedzmy, że IGP czy FH, to mamy też i tropienie użytkowe, gdzie psy poruszają się już bardziej w szerszym pióropuszu zapachowym, korzystając z szerszego pasma widma tego zapachu, który pozostawia dany człowiek.
Teraz to jest bardzo, bardzo ciekawe, dlatego że wiele osób robi na tym niesamowite pieniądze, robiąc różnego rodzaju takie webinary czy warsztaty, ale powiem tylko, że na przykład jedną z rzeczy takich, które znamy od dawna, praktycznie od 20 lat, wspominając poprzednim razem o Szwecji, to jest sytuacja, która mówi nam o tak zwanym obrazowaniu. To tam troszeczkę Inkis Josten o tym w swoich szkoleniach mówiła, inni Szwedzi, czyli na przykład zaczynając trening z młodym psem, ja nie robię tego śladu, czy to będzie ślad sportowy, czy to będzie ślad użytkowy, mentrailingowy, jak to teraz ludzie modnie nazywają. Nie robię tego śladu krótkiego czasowo, tylko ja układam dużo wcześniej ślad właściwy, a psu, z którym trenuję, próbuję podnieść tendencje tymczasowe poprzez właśnie pewne rytuały typu takie, że takie zachowania jak na przykład odejście i symulację tego, że układam właśnie ślad. Ale robię to w konkretnym miejscu, że pies może obserwować to układanie śladu. Są to jakieś punkty charakterystyczne, na przykład w terenie czy tam w mieście, do których pies może się odnieść, on jest przywiązany, obserwuje jak ja odchodzę, ma w swojej perspektywie na przykład jakieś słupy, jako punkty odniesienia, na przykład słupy wysokiego napięcia na polu czy jakieś tam drzewa i po prostu troszeczkę uwzględniając oczywiście tendencje wiatru, trochę z innej perspektywy, wprowadzam go na ten ślad, który na przykład leży 3 czy 4 godziny. Psy są przecież genialne, jeżeli chodzi o węch, one sobie świetnie radzą. I wprowadzając na ten ślad starszy, pies uczy się tego doświadczenia i zaczyna po prostu pracować nie na 15-minutowo wydłużonych potem zapachach, tylko wchodzi od razu na zapach godzinny, dwugodzinny, trzygodzinny i psy sobie świetnie z tym radzą.
Czy z którymś z twoich psów pracowało ci się lepiej?
O, to dyskredytujące pytanie. Z każdym się pracowało inaczej. No, też poziom wiedzy, czy tak doświadczenia życiowego wzrasta i wymagania są też różnie stawiane. Mówię, no ewolucja, jeżeli chodzi o tą pracę ratowniczą, no, stała się dla mnie pasją. No, była troszeczkę przez przypadek, ale dała mi dojście do czołowych instruktorów i udało nam się trafić, to nie tylko mi, dlatego że wtedy na tej drodze równolegle ze mną zmierzała Aśka Hewelt i ona na przykład jeździła ze mną na zawody i inne rzeczy ratownicze, żeśmy tam po prostu rozgryzali systemy, które można byłoby do Polski sprowadzić. Ona przecież jako młoda dziewczyna uczestniczyła w takich obozach, które były organizowane przez SBK, czyli Szwedzki Klub Psów Użytkowych dla młodzieży, aby się poprawnie rozwijać kynologicznie. I no ja też uczestniczyłem w kursach dla instruktorów w Skandynawii. To był 2000 rok. Jeździliśmy na manewry do Anglii, spotykaliśmy się ze światem. Takie manewry żeśmy trzykrotnie zorganizowali u nas w Trójmieście pod egidą Państwowej Straży Pożarnej. Więc ci ludzie przyjeżdżali również do nas. Były to też takie czasy, że kiedy na przykład rozbierano jakiś budynek, to te gruzy leżały długi czas. Teraz one znikają praktycznie z dnia na dzień. U nas w Gdańsku były to takie zabytkowe obiekty jak dawna rzeźnia gdańska, czy też na wyspie Łowiance były hektary gruzów po właśnie dawnej tam kotłowni i innych rzeczach takich. I ci goście z zagranicy też z tego korzystali. Oni właśnie wtedy opowiadali nam, że u nich bardzo ciężko takie naturalne środowisko gruzowiskowe, dlatego że kiedy trwa wyburzenie jakiegoś budynku, to oni mają wstęp na parę godzin, gdzie mogą potrenować z psami, ale żeby taki event zrobić jak nasze na przykład te międzynarodowe manewry, no to jest raczej nieosiągalne, nie? I korzystali z tego. My mieliśmy fajne kontakty, pomagali nam. I człowiek wtedy szukał drogi, jaką drogą ma się kierować. Ja po powrocie z kursu instruktorów w Szwecji, kiedy byłem, to stwierdziłem, że moi koledzy z Niemiec rzeczywiście nas wyprzedzają, czy tam z Czech, czy ze Słowacji, ale to, co zobaczyłem w Skandynawii, jak ten system jest zbudowany, no to oni wyprzedzali te kraje, które były dla mnie wtedy takim drogowskazem o 50 co najmniej lat do przodu, bardziej to co się tam wtedy działo. Też miałem takie szczęście, że instruktorzy, którzy nas prowadzili, którzy też potem przybyli do Polski i w Polsce też robili taką edycję takich kursów dla dawnych demoludów, czyli krajów demokracji ludowej, dla Czechów, dla Słowaków, dla Węgrów, Litwinów, Łotyszy, Białorusinów, to ci instruktorzy właśnie byli z takiego ośrodka szkolenia psów służbowych, wojskowego, gdzie no, rozmowy w zakresie na przykład wykrywania psów do wykrywania materiałów wybuchowych czy innych mi na przykład pozwoliły potem przygotować psy od nas z Gdańska na Mistrzostwach Europy, że zajęły medalowe miejsca, nie? I to było super, na przykład dostęp do takiej realnej wiedzy, doświadczeń. Teraz to mówię, to zupełnie inaczej wygląda. Teraz mamy webinary, możemy po prostu tylko dobrze sobie przetłumaczyć materiały, kontakty są też, zapłacić i uczestniczyć w wielu kursach. Wtedy nie było takich możliwości.
A czym się różnił ten szwedzki system od niemieckiego?
Po pierwsze, nie był awersyjny. Tutaj jest kwestia podstawowa taka, że no, filozofia szkolenia i pracy z psem jest różna. Dla niektórych cel jest istotny, dla innych jest metoda osiągnięcia tego celu. No i też jest ważne, co czuje pies, jak się zachowuje i tak dalej. Jeżeli chodzi o Skandynawię, no to było tam super rzeczą było to, że dla mnie w 2000 roku wszystkie działania związane na przykład z zapachem, z pracą właśnie psów służbowych były w dużej mierze poparte współpracą z ośrodkami naukowo-badawczymi, z uniwersytetami, nie? I jeżeli na przykład na kursie dla instruktorów były prowadzone zajęcia, to czołówka ówczesnych tam etologów, Kurt Blix, oni te zajęcia prowadzili, tłumaczyli, byli dostępni, nie? Było super.
Czyli ten świat ratownictwa w sumie mocno się zmienił i rozwinął od czasu, kiedy zaczynałeś?
Znaczy w 2000 roku na pewno. No ja teraz, ja już 25 lat zajmuję się psami ratowniczymi. Mam na koncie wiele wystąpień, nie tylko u nas w kraju, ale różnego rodzaju tam manewrów, mistrzostw świata, w których uczestniczyliśmy jako obserwatorzy, żeśmy też wstępowali do IRO wspólnie. Jako Państwowa Straż Pożarna, żeśmy byli kiedyś z Aśką Hebelt na takim kongresie w Czechach, gdzieśmy właśnie Straż Pożarną wprowadzili do tej organizacji psów ratowniczych. Potem Aśka chyba była w Korei, z tego co pamiętam, na takim sympozjum, kiedy zmieniane były przepisy. No byliśmy, bardzo się żeśmy tym interesowali, natomiast i próbowaliśmy nadążać za światem, natomiast w chwili obecnej troszeczkę jest tak, że mamy swoje własne doświadczenia, mamy już swoją jak gdyby szwedzko-polską drogę. Czasem się śmieję, że staliśmy się bardziej Szwedcy od Szwedów, dlatego że w pewnym momencie w Skandynawii, mówimy tutaj konkretnie Skandynawii, ale konkretnie Szwecji, psy ratownicze, które były kiedyś jak gdyby pod opieką rządu, sił rządowych, to się bardzo mocno zmieniło, stało się to zbliżone do działań u nas w kraju, czyli rząd z tego zrezygnował, konkretnie obrona cywilna z tego zrezygnowała, przestała to współfinansować i stało się to bardziej amatorskie niż wtedy, kiedy my żeśmy mieli z tym kontakt.
To jak obecnie wygląda proces szkolenia psa ratowniczego? Jakie on umiejętności musi opanować i od czego w ogóle zaczynacie?
Mówimy o Państwowej Straży Pożarnej, mówimy o ochotnikach.
A to różni się?
Może się różnić, dlatego że jeżeli chodzi o jakby to ładnie powiedzieć, jest grupa instruktorów, którzy przechodzili kursy instruktorskie, powiedzmy mówi bardzo podobnym językiem. Mówimy tutaj o warsztacie pracy z psem ratowniczym. Natomiast dróg do osiągnięcia tego celu jest bardzo dużo. Fajnie, jeżeli zaczynamy po prostu patrzeć, oczywiście wykluczam metody awersyjne, bo też są tacy ludzie, którzy tymi technikami próbują pracować, jeżeli chodzi o ratownictwo. Niestety, tak jak moi mentorzy zawsze mówili mi, że tam, gdzie przychodzi awersja, tam się po prostu łamie dusza psa, nie? I, no, no i to trochę inaczej wygląda. No, ja uważam, że jestem w stanie od psa dużo więcej osiągnąć, szczególnie w takiej sytuacji krytycznej, kiedy pracujemy na przykład parę godzin albo paręnaście godzin, widzę, że pies już ma kryzysy, ale jak tak mam dobre relacje, powiem mu mały jeszcze raz albo zrób to jeszcze raz dla mnie i tak dalej, to jestem w stanie, zresztą po Turcji mam dosyć bogaty materiał wideo, spróbuję go kiedyś może opracować i udostępnić. Niektórzy znajomi, którzy nas odwiedzają w Gdańsku, mają okazję pooglądać czasami te właśnie działania. I widać, jak ważne jest to, żeby po prostu pies był dla mnie partnerem, a nie tylko narzędziem.
Ostatnio miałem bardzo ciekawą rozmowę z osobą, która zawodowo pracuje systemami, które są systemami, no właśnie, awersyjnymi, obecnie bardzo popularnymi. No i żeśmy sobie tam podyskutowali i się okazało, że ta osoba doskonale zdaje sobie sprawę, że kiedy pracuje w ten sposób, no to pies jest pod ciągłą kontrolą. Traci pewną samodzielność, jest jak gdyby automatem, który wykonuje polecenia, nie? Natomiast jeżeli chodzi o moją działkę, tą działkę ratowniczą, to ja oczekuję od psa jednak tego, żeby on sam podejmował decyzję wielokrotnie, żeby miał tą niezabitą ciekawość, żeby miał duszę i serce. Ja znam ludzi, którzy po prostu czerpią z tego przyjemność, że mają taką pełną władzę, nie? Nad psem. Cieszą się bardzo mocno, że po prostu potrafią uwarunkować mechanicznie naszego przyjaciela, dla mnie partnera. Ale powiedzmy mechanicznie zwierzę, że po prostu jak automat wykonuje polecenia. Dużo bardzo ciekawych filmów krąży po internecie. Mamy dosyć rozbudowaną taką wiedzę etologiczną, jeżeli chodzi o sygnały uspokojenia. Niektóre rzeczy wkradają się do sportu, bo próbują to etolodzy, że tak powiem, przemycać, czy też niektórzy, którzy są bardziej zainteresowani zawodnicy. Natomiast dla ludzi duże wrażenie robi to, że pies coś robi szybko, że coś pies robi bardzo dynamicznie, ale nie patrzą na takie sygnały, że pies, kiedy pojawia się komenda, jest to powiedzmy pozycja wyjściowa, zaczyna się oblizywać, ma odpowiednio inaczej ułożone uszy, unika, mimo że patrzy do góry, to unika wzroku swojego przewodnika i cały szereg innych takich zachowań, które mówią o tym, że tak naprawdę nie jest, mimo że robi to szybko, robi to automatycznie, to nie jest komfortowej sytuacji.
To powiedz proszę, jak z twojej perspektywy powinno to wyglądać i jaką drogę ty preferujesz?
No na pewno preferuję to, żeby pies trafiał jak najwcześniej do swojego domu. Człowiek też musi być do niego przygotowany, czyli musi wiedzieć, jak ma odrobić, jak ma pokazać temu młodemu psu świat, jak ma zbudować obraz pozytywny ludzi, których ten pies spotyka, dlatego że każda rasa ma, i tutaj się kłaniają testy mentalne szwedzkie, każda rasa ma określone predyspozycje. Możemy obserwować, jak na przestrzeni czasu zmieniły się rasy myśliwskie. Dlaczego zmienił się ras myśliwski? Dlatego, że generalnie wśród hodowców ras myśliwskich użytkowych preferowany jest pies, który ma dosyć duże instynkty, jeżeli chodzi o zwierzynę, natomiast już niekoniecznie musi być tak bardzo socjalny, jeżeli chodzi o ludzi. Dlatego, że kiedy uda się w cudzysłowie za tropem danej zwierzyny i na przykład oddali się zbyt daleko, ja wiem, że są urządzenia alfa, że można psa porazić prądem na odległość itd., itd., ale generalnie jest takie ryzyko, że jeżeli się daleko oddali w terenie, to jeżeli się zgubi, to pies o dużej wartości takiej socjalnej, na przykład labradory, które ja pamiętam, bardzo łatwo nawiązują kontakt socjalny, budują nowe stado z nowo poznaną osobą i są w stanie z nią pójść do domu i zacząć życie w nowym domu. Tego żaden myśliwy nie chce, no bo włożył kupę pieniędzy w tego psa, w jego treningi itd., więc zaczęto wlewać trochę nieufności. No i co się okazuje? Mamy labradory, mamy niektóre labradory z linii użytkowych, które w testach mentalnych czy w takim kontakcie potrafią wykazać w stosunku do człowieka zachowania niekoniecznie takie otwarte, mega socjalne. Oczywiście do domowników, do rodziny tak, ale w stosunku do obcych potrafią być neutralne, a nawet lekko wycofane lub inaczej mówiąc nieśmiałe. Takie nie były kiedyś labradory. Były takie psy pasterskie, nie? Więc to się zmienia na przestrzeni czasu, dlatego że ludzie mają inne potrzeby niż mieli 10 czy 15 lat temu. I przede wszystkim teraz, jeżeli ja jadę wybierać szczeniaka, to chciałbym, żeby przede wszystkim był zdrowy, Druga rzecz, żeby miał dosyć fajne instynkty. Trzecia cecha, na którą kiedyś tak mocno nie zwracałem uwagi, to chciałbym, żeby oprócz otwartości do ludzi, to miał w miarę stabilny układ nerwowy i żeby na przykład, jeżeli czegoś się przestraszy, szybko wracał do równowagi i kiedy robimy testy patowskie czy inne, żeby na przykład, bo prawo do lęku ma każdy, ale żeby wracał do takiego normalnego zachowania. Kiedy mamy już tego młodego psa, no to trzeba mu ten świat pokazać. Trzeba odwrażliwić go na środowisko, czyli to środowisko, już mówimy o tym skrajnym środowisku, czyli środowisku growizowiskowym. Chcemy, żeby miał świadomość innych łap, żeby w wielu wypadkach zamiast reagować na właśnie oddziaływanie środowiska, chociażby na jakieś usuwające się przedmioty, był w stanie obniżyć ciężar swojego ciała, żeby w tym momencie nie wykonywał skoków ze skoków, tylko właśnie żeby przywierał do ziemi. To bardzo się potem mocno przydaje w trakcie poruszania się na przykład po sypkim podłożu czy po jakimś niestabilnym podłożu. Więc odwracamy mu to w głowie, odwracamy mu to środowisko do tego stopnia, żeby po prostu kiedy się na nim znajduje, miał 100% mózgu na analizowanie tego, co czuje, a nie co czuje i jak się ma poruszać. No i cóż, nie spieszymy się przede wszystkim. Składamy wszystko sobie w małych etapach, odrabiamy poszczególne jak gdyby części tych cech psa ratowniczego, czy tych zapotrzebowań, czyli poruszanie, kontakt z człowiekiem, zachowanie w trakcie zabawy, zachowanie w stosunku do pozoranta, oczywiście na sobie, czyli żeby ten pies nie był tylko głodny piłki. I to na przykład bardzo często widać na filmach ratowniczych, że dla wielu psów celem jest zabawka, a dla dobrego psa ratowniczego zabawka jest rzeczą pośrednią, liczy się zabawa, czyli kiedy uzyskuje piłkę od osoby, której szuka, od pozoranta, to potrafi z tą piłką namolnie do niego wracać i mu ją oferować, aby nawet zostawić i prosić, żeby przejść do na przykład oznaczania szczekaniem, żeby ta osoba dalej kontynuowała zabawę. Czasem to wrzucam na swoich filmach, że właśnie celem nie jest zabawka, to, że pies chwyci, ucieknie, tylko celem jest zabawa, nie z człowiekiem. I tak szkolone psy potem są dużo wydajniejsze, jeżeli chodzi o pracę w trakcie realnych działań.
Czyli wszystkie szczeniaki do służby muszą przejść te testy?
Jeżeli chodzi o psy państwowe czy psy kontraktowe, jest to wskazane. Psy państwowe jednoznacznie tak, czyli te, które są psami służbowymi, bo jeżeli chodzi o Państwową Straż Pożarną, mamy dwie kategorie psów służbowych. To są psy służbowe zakupione przez Państwową Straż Pożarną od szczeniaka. Można też kupić psa dorosłego, jeżeli ma odpowiednie predyspozycje, albo odkupić psa kontraktowego. No i mamy psy kontraktowe. Ja jestem akurat zwolennikiem psów kontraktowych, dlatego że to jest taka bardziej sprawiedliwa i wydaje mi się fajniejsza droga. Czyli jest to mój prywatny pies, w którego ja inwestuję do momentu uzyskania certyfikatu potwierdzającego jego, że tak powiem, wartość użytkową. I potem, kiedy mam ten certyfikat, to pan komendant danej jednostki organizacyjnej, pan komendant miejski w moim wydaniu, podpisuje ze mną kontrakt na rok czasu, kiedy w ramach tego kontraktu oferuje mi wikt i opierunek, czyli wyżywienie i weterynarza. W nowych przepisach, które weszły, takie psy po 5 latach służby również mogą przejść na emeryturę, czyli są do końca życia utrzymywane przez nasze państwo.
A czy zdarza się, że szczeniak, który dobrze rokował, nie sprawdza się w ratownictwie?
No, znam takie przypadki, właśnie dlatego wolę tą drogę psa kontraktowego, bo zawsze wtedy jest to pies rodzinny i można powiedzieć, że nikt nie będzie próbował wymusić, żeby z kogoś, kto jest głuchy, zrobić wirtuoza muzyki klasycznej.
Czyli jakie to mogą być powody, że pies odpada?
Na przykład lęk na strzał. Banalna sytuacja. Jeżeli mamy psa, który uwielbia wodę i dojdzie do zapalenia na przykład ucha, przeziębienia ucha i w tym momencie zdarzy się, że jakieś takie zdarzenia Inaczej, odwołuję się do wypadków, które znam, że psy, które nie bały się, nie miały reakcji na strzał, właśnie mając jakieś takie przykre zdarzenie, jeszcze nałożone z tym, odczuwając ból, na przykład właśnie w trakcie stanów zapalnych jakichś uszu, nagle zaczęły reagować na unikać wręcz i blokować się po strzałach. Oczywiście możemy przyrodzić jakąś tą habituację tego, ale są takie sytuacje, że rzeczywiście ciężko jest to wykonać. Wszelkiego rodzaju kontuzje związane z aparatem ruchu albo inne choroby mogą nam takiego psiaka wykluczyć. Czasem może się zdarzyć, że trafi też w niewłaściwe ręce i ktoś tego psa po prostu przeciąży.
Na dzisiaj to wszystko. Dalszy ciąg rozmowy już za tydzień. Tradycyjnie zachęcam do obserwowania podcastu Kochamy Psy na Facebooku i mojego Instagrama. Linki znajdziecie w opisie.